Gość dnia.
Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o zmianach, które obowiązują od kwietnia w prawie pracy. Zostały wprowadzone między innymi regulacje odnośnie pracy zdalnej, która w okresie pandemii stała się bardzo popularna w wielu zakładach pracy. Pracownicy do niej się przyzwyczaili, polubili i teraz chcieliby pewnie dalej ją kontynuować. Stąd te właśnie zmiany. Na jakich zasadach będzie mogła być ona wykonywana? Czy pracownik może wnioskować o taką pracę zdalną do pracodawcy?
Może jak najbardziej. Te przepisy weszły w życie od 7 kwietnia i jak najbardziej w trakcie zatrudnienia możemy wnioskować o wykonywanie pracy zdalnej. Możemy także przy zawieraniu umowy o pracę w porozumieniu z pracodawcą ustalić, że praca będzie wykonywana zdalnie.
Czy trzeba jakoś uzasadnić ten wniosek, dlaczego chcemy wykonywać pracę zdalną?
Przy ustalaniu samej pracy zdalnej z pracodawcą, jeżeli jest zgoda obydwu stron, to w zasadzie nie trzeba podawać powodów. Jeżeli pracodawca jest zainteresowany takim miejscem wykonywania i sposobem wykonywania pracy przez pracownika, pracownik też, w zasadzie nie trzeba podawać powodów. Powody trzeba podać, jeżeli wykonujemy pracę tradycyjnie, czyli w miejscu siedziby pracodawcy, a chcemy to miejsce zmienić na pracę zdalną i staje się to z inicjatywy pracownika. Wówczas te powody trzeba będzie podać.
Bo warto też zaznaczyć, że to nie jest tak, że każdą pracę można wykonywać zdalnie. Są takie zajęcia, które trzeba wykonywać w siedzibie firmy i wtedy takiej zgody może pracownik nie otrzymać.
Jak najbardziej, ze względu na rodzaj pracy, na przykład pracujemy na produkcji, przy maszynie. Wiadomym jest, że takie maszyny nie mogą być przeniesione do miejsca zamieszkania chociażby pracownika. Także są pewne ograniczenia ze względu na rodzaj pracy, ale też ze względu na organizację pracy, gdzie pracodawca będzie tutaj argumentował, że pracownik musi być w siedzibie pracodawcy ze względu na różne okoliczności.
Wśród tych nowych regulacji, które dotyczą pracy zdalnej, jest też taki zapis, że jeżeli pracownik znajduje się w takiej wyjątkowej sytuacji życiowej, może wnioskować o tę pracę zdalną. Czy to na przykład może być tak, że ktoś ma małe dziecko, nie ma go z kim zostawić, czy też na przykład opiekuje się osobą starszą i wtedy może właśnie prosić pracodawcę o pracę zdalną?
Tak, jest taka możliwość. Pracownik wówczas składa wniosek w postaci papierowej bądź elektronicznej do pracodawcy, wskazuje na okoliczności, dla których jest ta praca zdalna byłaby dla niego korzystniejsza. Pracodawca wówczas, jeżeli pracownik wychowuje dziecko do 8 roku życia, w zasadzie powinien udzielić takiej zgody, ale jest pewien wyjątek. Będzie mógł odmówić, musi tylko podać powody na piśmie ze względu właśnie na rodzaj pracy, na organizację pracy, ze względu na specyficzne warunki, które panują w danym zakładzie pracy. Czyli mamy takie prawo, ale musimy pamiętać, że pracodawca nie zawsze będzie miał obowiązek wyrażenia zgody, a będą takie sytuacje, kiedy nawet jeżeli mamy to małe dziecko, jeżeli opiekujemy się osobą starszą, niestety będzie mógł odmówić.
Ta okazjonalna praca zdalna została określona, czyli jej czas został określony w tych nowych przepisach. Ile ona może wynosić?
To znaczy, musimy powiedzieć, może wyjaśnić słuchaczom taką rzecz, że praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Czyli zamiast w siedzibie pracodawcy wykonujemy tę pracę w miejscu, czy w miejscu zamieszkania, czy w innym miejscu uzgodnionym z pracodawcą. Możemy wykonywać tę pracę hybrydowo, czyli częściowo w zakładzie, częściowo u siebie w domu, na przykład 2 dni w domu, 3 dni w pracy i na zmianę. Ale również jest coś takiego jak okazjonalna praca zdalna. Ta praca zdalna, ona występuje wyłącznie na wniosek pracownika. Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana przez 24 dni w roku kalendarzowym. Tutaj zawsze też pracodawca musi wyrazić zgodę. Nie możemy bez zgody na taką pracę, takiej pracy wykonywać. No i tutaj tym różni się ta praca okazjonalna, że w przypadku zwykłej pracy zdalnej przysługuje nam prawo do ekwiwalentu, do ryczałtu, biorąc pod uwagę koszty energii, wyposażenia naszego stanowiska pracy. Natomiast przy okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma takich obowiązków. Także no, są pewne odrębności, jeżeli chodzi o okazjonalną pracę zdalną.
I jeszcze jeden element związany właśnie z pracą zdalną. Jak pracodawca może sprawdzić efektywność tej pracy zdalnej pracownika? Czy może na przykład zapowiedzieć taką kontrolę u niego w domu?
Może, ale pod pewnymi warunkami, czyli to, co pani redaktor, czego pani redaktor użyła w pytaniu, powinien uzgodnić termin takiej kontroli. Czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, jeżeli chodzi o sposób wykonywania pracy, pracodawca może przeprowadzać taką kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Niemniej jednak w uzgodnieniu z pracownikiem, no trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o wykonywanie tej pracy w prywatnym mieszkaniu, no to mamy prawo do miru domowego, zachowania miru domowego. Też te kontrole nie mogą zakłócać prywatnego życia pracownika. Niemniej jednak pracodawca ma takie uprawnienie.
Zmiany w prawie pracy dotyczą też umów na czas próbny. Czy te nowe regulacje oznaczają coś korzystniejszego dla takiej osoby, która pracuje właśnie na podstawie takiej umowy na okres próbny?
Czy korzystniejszego? Na pewno ta regulacja zawiera pewne nowe takie uwarunkowania, które na przykład pozwalają wydłużyć umowę na okres próbny o czas trwania urlopu wypoczynkowego albo okresu choroby. Także w tej chwili umowa na okres próbny, jeżeli te okoliczności wystąpią w czasie jej trwania, może być wydłużona właśnie o okres zasiłku chorobowego, tego okresu przebywania na zasiłku chorobowym i na urlopie wypoczynkowym.
A czy może być taka sytuacja, że jeżeli ten okres próbny się skończy, jeżeli pracownik z pracodawcą umówił się, że po tym okresie próbnym zostanie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony, czy to pracownik ma o to wnioskować, czy pracodawca ma o tym pamiętać?
No musimy pamiętać, że celem umowy na okres próbny, tej zawieranej na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i tego, czy pracownik, no mówiąc kolokwialnie, nadaje się do tej pracy. Czyli musimy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku zawarcia z nami umowy na czas określony czy nieokreślony po umowie na okres próbny. Ale jeżeli już taką umowę zawrze, po okresie próbnym, to po 6 miesiącach zatrudnienia mamy prawo wnioskować o korzystniejsze warunki zatrudnienia.
Czyli umowę na stałe?
Czyli na przykład umowę na stałe, czyli umowę na czas nieokreślony. Czyli na przykład umowę z niepełnego etatu w pełnym wymiarze czasu pracy, ale po 6 miesiącach zatrudnienia, wliczając w to umowę na okres próbny.
Czy pracodawca może odmówić pracownikowi, który właśnie wnioskuje o zmianę tej umowy na korzystniejszą dla siebie, tej właśnie zmiany?
Może niestety odmówić, ale taka odmowa musi nastąpić na piśmie i pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję.
Zmiany w kodeksie pracy dotyczą też nowych rodzajów urlopu, to między innymi dodatkowy bezpłatny urlop opiekuńczy. Na jakich zasadach będzie on udzielany?
Przede wszystkim chciałabym wyjaśnić, że to nie jest tak, że to jest taki no, dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi.
Ale tak jest określone.
Jest to faktycznie dodatkowy urlop, ale przysługujący w bardzo specyficznych okolicznościach.
Czyli nie każdy będzie mógł o niego wnioskować.
Nie każdy. Natomiast no, w zasadzie każdy pracownik, ale jeżeli wystąpią te okoliczności, czyli siła wyższa z powodu pewnych no, niekorzystnych sytuacji, będziemy musieli sprawować opiekę, no może siły, nie tylko siły wyższej, może nieściśle się wyraziłam. Tutaj, jeżeli chodzi o siłę wyższą, to tak zwane zwolnienie od pracy. Jeżeli chodzi o urlop opiekuńczy, to w zasadzie takimi warunkami, które powinny wystąpić, jest konieczność sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny, czyli mama, ojciec, dzieci, małżonek, albo osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym i ze względów medycznych ta opieka jest niezbędna.
Ile ten bezpłatny urlop opiekuńczy może wynosić?
to jest 5 dni roboczych w czasie roku kalendarzowego i to są oczywiście dni bezpłatne. Tutaj jeszcze chciałabym zaznaczyć, że pracownik każdorazowo będzie musiał napisać wniosek w postaci papierowej bądź elektronicznej. Będzie musiał wskazać imię i nazwisko osoby, którą będzie się opiekował ze względów medycznych. Będzie musiał też przedstawić pewną argumentację, wskazać jej miejsce zamieszkania, jeżeli to jest osoba, która w tym samym w gospodarstwie domowym zamieszkuje. Natomiast co jest, i oczywiście pracodawca będzie ten wniosek rozpoznawał i w zasadzie powinien takiego urlopu opiekuńczego udzielić, jeżeli pracownik się o to zwróci. Natomiast pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika żadnych zaświadczeń, na przykład od lekarza czy ze szpitala, potwierdzających stan zdrowia tej osoby, którą pracownik ma się opiekować.
Wydłużeniu ulega też urlop rodzicielski, o ile? I tutaj krótko, bo też ostatnie pytanie.
Urlop rodzicielski o 9 tygodni. Wzrasta z 32 do 41 tygodni i do 43, tutaj 43, jeżeli przy porodzie urodzi się nie jedno, a więcej dzieci.
I też warto zaznaczyć, że ten urlop rodzicielski dotyczy na przykład taty.
W zasadzie ojców. Jest to część tak zwana niezbywalna, czyli jeżeli mama wykorzystała już urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, te 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka. I tutaj, jeżeli mama chciałaby z tego skorzystać, nie jest to możliwe.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Bardzo proszę.
Gościem Kalejdoskopu była pani Barbara Czarnek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Rozmawiała Monika Domino. Tę rozmowę będą mogli państwo ponownie odsłuchać po godzinie 9 na stronie radio rzeszow.pl.